Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Moimi i Państwa gośćmi są pan profesor Konrad Pawłowski i pan doktor Jan Muś. Kontynuujemy rozmowę o Bałkanach Zachodnich. Mówiliśmy w pewnym przybliżeniu o dwóch przypadkach tych zidentyfikowanych jako największe ogniska zapalne, dodatkowo jeszcze połączone ze sobą tym elementem serbskim. Moje kolejne pytanie i ten czwarty fragment naszego GPS dzisiaj dotyczy wartości miejsca, jakie z Bałkany Zachodnie zajmują w geopolityce mocarstw. To pytanie o Bałkany jako przedmiot geopolityki, jako stawka w grze. Pewnie Europa, Stany Zjednoczone, Turcja, także Chiny. Panie doktorze, czy dzisiaj Bałkany Zachodnie stanowią pewną geopolityczną wartość? Z jednej strony są, gdzieś pukają do Unii Europejskiej. Czy jest zatem o co walczyć, biorąc pod uwagę mocarstwa pozaeuropejskie?
Znaczy, nie wiem, czy tutaj geopolityka odgrywa taką dużą rolę. Ja jestem sam osobiście przeciwnikiem tego paradygmatu w teorii stosunków międzynarodowych. Natomiast warto spojrzeć na to z takiej historycznej perspektywy, ponieważ Bałkany, czy ten półwysep cały bałkański, łącznie z Grecją i z Bułgarią, stanowił wyjście na Morze Śródziemne. I teraz dla polskich czytelników, dla polskich słuchaczy ta kwestia nie jest taka oczywista. Większość handlu światowego, i to mówimy o 3-4 tysiącach lat, szła między wschodem a zachodem, przez Morze Śródziemne między innymi. To znaczy to szło między Azją a tym takim światem szeroko pojętym zachodnim, Europą, potem Stanami, jeszcze potem Ameryka Północna, to do tego doszła tam w jakimś momencie. I te Bałkany były takim jednym z istotnych elementów wyjścia na to Morze Śródziemne. I wtedy zaczęły się tam angażować wielkie siły. Zacznijmy od Imperium Osmańskiego, Imperium Habsburgów, Austro-Węgier potem. Potem do tego doszła Rosja oczywiście, Niemcy, Francja, Anglia i Stany Zjednoczone. Mówimy cały czas o XIX czy początku XX wieku. I tutaj one, muszę użyć tego słowa, ale geopolitycznie straciły na ważności Bałkany, bo to już w XXI wieku już nie odgrywają takiej istotnej roli, jak odgrywały wcześniej. Mamy lotniskowce, które mogą blokować. Nie potrzeba takiego stałego dostępu do portów, jak kiedyś. Tak. Natomiast sama obecność jednego z imperiów powoduje, że inne wielkie siły muszą się tam angażować tak naprawdę. Także tu mamy taką ciągłość zachowaną i jakby wielkie siły nie wycofały się stamtąd. Powstała próżnia w momencie rozpadu Jugosławii. To był taki krótki okres, kiedy Tito tutaj, wykorzystując to swoje umiejscowienie geograficzne, rozgrywał grę między światem zachodnim i światem wschodnim. Powstała próżnia i te mocarstwa od razu tą próżnię wypełniły, wiedząc, że jak nie ktoś, to ktoś inny wejdzie. Znaczy jak nie oni, to ktoś inny tam zajmie. No i się ponownie rozpoczął koncert wielkich mocarstw na Bałkanach Zachodnich, czy w ogóle na Bałkanach jako takich. Więc to jest ten problem, ponieważ one rzeczywiście stały się takim przedmiotem w tej grze.
No dobrze, kto jest głównym dzisiaj rozgrywającym na Bałkanach?
Nie wiem, jak Konrad Pawłowski na ten temat, jakie ma zapatrywanie, ale według mnie cały czas mimo wszystko Unia Europejska jest głównym rozgrywającym. Jeżeli można mówić jakimś rozgrywającym, ale bardziej o wpływach, bo tam rozegrać, jak widać, niewiele można. Ze strony Zachodu mówimy o Unii Europejskiej, Niemcy mają bardzo silne wpływy. Mają bardzo silne wpływy też i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone z jednej strony. Z drugiej strony wpływy rosyjskie, które na temat których można by długo dyskutować, ponieważ one są z jednej strony silne i ewidentne. Widać to poparcie dla Rosji, szczególnie wśród Serbów. wróciłem z Bośni, oglądałem serbską telewizję, jest makabryczna propaganda, jest makabryczna propaganda rosyjska przekazywana na poziomie wręcz Monty Pythona. No. Więc to poparcie dla Rosji...
No, śmiejemy się przez łzy.
Ale z drugiej strony ja bym oczekiwał, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, czy eskalacji wojny w Ukrainie, ja bym oczekiwał, że Rosjanom bardzo by zależało na rozpętaniu konfliktu czy w Bośni, czy w Kosowie, czy gdziekolwiek.
No, spotkałem się z takimi tezami, dokładnie.
Ale się okazało, że takie konflikty nie wybuchły. Czyli być może ich wpływy nie są na tyle duże, żeby prezydenta na przykład Aleksandra Vučića zmusić do tego, żeby taka wojna była, czy taki konflikt jakiś mniejszy, większy, może nie wojna, ale jakiś konflikt, żeby był rozpętany. Oprócz Rosji mówimy tutaj także jeszcze też o Chinach, których zaangażowanie tutaj jest taki, no taki ma pragmatyczny, gospodarczy charakter. Mhm. I o Turcji. O Turcji, gdzie Erdogan teraz przed wyborami tam przyjechał. No, wielka fiesta była tutaj i zachowywał się trochę jak starszy kuzyn, który przyjeżdża na wesele młodszego kuzyna, żeby tutaj pobłogosławić jednego czy drugiego. Aczkolwiek Erdogan z tą swoją taką proboszniacką tutaj retoryką tą całą otoczką taką, że my tutaj Bośniacy tutaj i tak dalej, dużo większy biznes prowadzi Serbią niż inwestycje tureckie są nieporównywalnie większe w Serbii niż w Bośni i Hercegowinie. Także on też tak na gra tą swoją grę, którą tutaj widzimy też z Rosją, że jako członek NATO z Rosją prowadzi, z jednej strony strzelają do siebie, a z drugiej strony prowadzą normalny biznes z Rosją. Także to tak.
Panie profesorze. Także
to najważniejsi panie, gracze są.
Mamy graczy. Czy jest pan, ma pan w tym momencie ochotę zniuansować troszkę, być może? Unia Europejska rozgrywa?
Unia Europejska jest graczem, który jest obecny w regionie, ale Unia Europejska ma problem z samoidentyfikacją siebie jako aktora międzynarodowego, co jest zupełnie innym tematem. Natomiast...
No tak, no, ale tutaj widzę też pewne braki, deficyt, którego się nie da rozwiązać, nie da się go zapełnić. To znaczy, weźmy pod uwagę chociażby Hiszpanię. Jako państwa członkowskie Hiszpania nie jest gotowa, by uznać Kosowo jako jeden z tych punktów zapalnych. Ba, pamiętam sprzed kilku lat mecz piłki nożnej Hiszpania-Kosowo, gdzie były problemy. Hiszpania nie przyznała się, że gra z narodową reprezentacją, choć jest ona członkiem Federacji UEFA. Dochodzi do sytuacji kuriozalnych. Kuriozum nie mniejsze niż to związane z systemem politycznym Bośni.
Jasne, to sport zresztą na Bałkanach to jest też znowu osobny temat, który jest bardzo ciekawy, bo upolitycznienie sportu i ta etnonacjonalistyczna retoryka, która towarzyszy imprezom sportowym jest dość oczywista. Natomiast jeśli chodzi o tych graczy geopolitycznych, to jest dobre pytanie, bo oczywiście Unia Europejska, jeśli popatrzymy na liczby, to jest tym wektorem politycznym, który jest racjonalny, czy dla tych decydentów na Bałkanach jest racjonalny.
W zasadzie można by powiedzieć, że jeśli chodzi o te sześć państw, nazwa w ten sposób Bałkanami Zachodnimi, w tej nowomowie unijnej powiedzmy, że mamy tam konsensus. To są proeuropejskie siły polityczne, z pewnymi wyjątkami, ale uogólniając.
Formalnie, bo opozycja polityczna w większości tych państw podważa proeuropejski kierunek. Twierdzą, że to jest tylko deklaratywna proeuropejskość, bo politycy korzystają z części środków europejskich w procesie integracji. Nie wszystkie państwa, ale uogólniając. Natomiast w praktyce nie są zainteresowani reformami politycznymi czy wymiaru sprawiedliwości, o których mówi Unia Europejska.
Musimy pamiętać, drodzy państwo, że mówimy o państwach, które mają status kandydacki. Na 7 wszystkich państw oficjalnie kandydujących do Unii Europejskiej, o których w GPS rozmawialiśmy z panem profesorem pod razem tydzień temu, Albania, Serbia, Czarnogóra i Macedonia, Macedonia Północna. To są te 4 państwa, 4 z 6.
Formalnie posiadające status kandydata.
Tak, formalnie.
Ale tam pozostałe państwa mają tak zwaną perspektywę europejską.
Tak, i Bośnia i Kosowo. Bośnia i Kosowo.
Tak jest. Są kandydatami.
Tylko rozszerzenia.
Na kandydatów, są kandydatami na kandydatów.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o tą geopolitykę, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, jeśli się popatrzy na liczby, to jest mniej więcej tak, że 60% inwestycji FDI w regionie to jest Unia Europejska. Mhm. To są państwa Unii. Jeśli się popatrzy, ja posługuję się danymi,
inwestycje,
które są...
Inwestycje bezpośrednie.
Tak, na stronie Komisji Europejskiej. 70% wymiany handlowej państw bałkańskich, tej szóstki, to jest Unia Europejska. To są twarde, realne dane. I to, co politycy w Bośni, w północnym Kosowie, w Serbii mówią czasem o przyjaźni z Rosją czy z Chinami, to jest oczywiście coś, co się fajnie sprzedaje w mediach po prostu, bo te społeczeństwa mają tą traumę antyzachodnią, Zresztą Unia Europejska sporo zrobiła też, żeby obniżyć swój soft power. Przeciągający się proces, zbiurokratyzowany proces akcesji, zupełnie no, oderwany w moim przekonaniu czasem od takich realiów bałkańskich. Ale to jest, mówię, inny temat. Więc to soft power, to wynikające z tego zmęczenia integracją Unii Europejskiej, spadł. I w jakimś sensie Unia traci, chociaż jest obecna, jest jedynym kierunkiem rozwoju tych państw, który gwarantuje stabilność w regionie. No ale w to miejsce wchodzą chińskie wpływy dzisiaj coraz bardziej. Są chińskie inwestycje, za którymi idą długi, które Chińczycy będą wykorzystywali.
No dobrze, Serbia, czy tylko Serbia? Pamiętamy dyplomację szczepionkową chociażby Xi Jinpinga, który tutaj inwestował w soft power chiński w Belgradzie. Czy tylko Serbia, czy to są też inne kierunki? Panie doktorze, czy Bośnia jest nasycona inwestycjami chińskimi, czy Chińczycy...
Nie. Znaczy, proszę pamiętać, że inwestycja, jeżeli przyjmujemy w Polsce inwestycje z Niemiec, powiedzmy, czy tam ze Szwecji, neutralnie, to oczekujemy, że ta inwestycja, prawda, nie dość, że przyniesie tutaj nam kapitał zagraniczny, to także umożliwi polskim firmom współpracę z inwestorem jako podwykonawcy oraz, że menadżerowie szwedzcy i pracownicy szwedzcy będą korzystali także tutaj z polskich usług, że ta inwestycja, która tam by powstała, powiedzmy, nie wiem, w Białej Podlaskiej, że tam będzie, tam się, no i hotelarstwo się tutaj wzmocni i wszystko dookoła. Natomiast te chińskie inwestycje, no tak nie przebiegają. One tam przyjeżdża gotowy, że tak powiem, obóz chińskich robotników, którzy praktycznie nie wydają grosza
dosłownie.
Na zewnątrz. Którzy korzystają z chińskich materiałów, z chińskich podwykonawców, więc to nie są takie inwestycje, które są tak korzystne dla państwa przyjmującego, jak normalnie by się oczekiwało od inwestorów zewnętrznych.
I to jest ten druga też sprawa przypadek Bałkan, tak?
Druga sprawa jest taka, że Chińczycy nie mają takich daleko czy głęboko idących oczekiwań politycznych. To znaczy, za tym nie idą tutaj oczekiwania, że Serbia przeprowadzi reformę w danym obszarze, albo że Czarnogóra tam, nie wiem, zrobi to i tamto. Także no to tutaj...
To jest przewaga Chińczyków, wydaje się.
Na tym proszę pamiętać, że w świecie rzeczywistym i podświadomie także Chiny są daleko. To znaczy to, że Czarnogórcy toną w długach teraz przez chińskie inwestycje tutaj w autostradę czarnogórską, To dla czarnogórskich polityków niewiele oznacza, ponieważ po pierwsze mają za plecami Unię Europejską, po drugie mają jakąś tam Rosję, więc te Chiny to są przebiegli politycy, więc Chiny z całą swoją mocą przecież nie dokonają nagle desantu na Czarnogórę, żeby odebrać dług. Czarnogórcy powiem, że nie spłacają długu, parafrazując tutaj znaną scenę z szatni, nie spłacimy długu i co pan nam teraz zrobi?
Tak. Panie profesorze, wróćmy do tego wątku, który poprosiłem o Bośnię, ten przypadek chiński, natomiast kontynuujemy...
Tak, oczywiście, ja się absolutnie tutaj z panem doktorem zgadzam. Te chińskie inwestycje są przede wszystkim transparentne. One dotyczą innych państw, przecież most w Chorwacji, ten technologiczny most na wysokim poziomie jednak technologii. To są inwestycje w Bułgarii, to są inwestycje w Czarnogórze wspomniane. No, to są inwestycje w Grecji przecież, prawda? Więc to Chińczycy pewnie mają plan na Europę Środkową i ten plan jest na 30 lat, a nie na 5 czy na 2. Natomiast te inwestycje są nietransparentne. To są kredyty o zawyżonych stopach procentowych. To są kredyty podpisywane w ramach porozumień międzyrządowych, co pozwala omijać faktycznie niektóre przepisy dotyczące prawa z zakresu prawa gospodarczego. To są kredyty dogadywane na poziomie rządowym właśnie, więc bo Chińczycy tak lubią. Mhm. Natomiast jest to wyzwanie dla rozwoju tego regionu, ale też są inwestycje o niskim poziomie ochrony środowiska, o czym się dzisiaj bardzo dużo mówi w Serbii. Mhm. Dosłownie były takie sytuacje w Serbii, że ludzie wychodzili na ulicę, wskazując, że jest zanieczyszczenie środowiska. Były skandale ostatnio, bo okazuje się, że Wietnamczycy dosłownie niczym w obozie pracy zostali przywiezieni do Serbii, w ogóle bez jakichś pozwoleń na pracę i pracują w zakładach, które są ostrzeżone przez Chińczyków. Więc jest tu wiele znaków zapytania. Mhm. Natomiast Więc te Chiny oczywiście tu się pojawiły. Natomiast wydaje mi się, że administracja Joe Bidena wróciła do regionu, czy Ameryka wróciła do regionu. Amerykanie zrozumieli, że to, co robi Rosja, ten rozszerzony rosyjski świat, który chciał pewnie dotrzeć na Bałkany, bo te związki Rosji z Republiką Serbską czy z Serbią są dość oczywiste, że Amerykanie wrócili do regionu i pokazali, oczywiście wiele razy pokazali, że tutaj nie dojdzie do wojny, że to nikogo nie stać dzisiaj na wybuch jakichś konfliktów zbrojnych na Bałkanach. Po prostu wrócili jako gwarancja stabilności, chociażby to, że dzisiaj są ci żołnierze amerykańscy w ramach misji KFOR-u w północnym Kosowie, to jest sygnał. Jest jedna pozytywna rzecz, która w sensie geopolitycznym tutaj wynikła. Ta awantura polityczna, no i oczywiście tragedia, która za nią poszła, mówię o niezrozumiałej w dalszym ciągu dla mnie agresji Putina na Ukrainę, to wszystko pokazało, że jednak Zachód potrafił się zintegrować, wzmocnił się i Zachód ustami wielu polityków mówi dzisiaj do polityków na Bałkanach, że nie ma miejsca, nie pozwolimy na to, żeby na Bałkanach wybuchła wojna. I w tym sensie te wpływy rosyjskie rzeczywiście się, te działania rosyjskie, które tam się pojawiły, one się po prostu nie udały. Okazało się, że to jest lekcja geopolityki dla Rosji. Bałkany są częścią Europy, geograficznie, politycznie, w moim przekonaniu także kulturowo, ekonomicznie, o czym powiedzieliśmy. Proces integracji europejskiej powinien zostać zakończony. To też jest lekcja dla Unii Europejskiej, że powinna się trochę jednak bardziej pochylić nad specyfiką tego regionu i dokończyć ten proces historycznej integracji Europy po zimnej wojnie, bo każdy dosłownie rok przyciągania tego procesu może skutkować pojawieniem się w tym regionie, który jest częścią, powtarzam, geograficznie Europy. Przecież o wiele bliżej nawet geograficznie są te państwa bałkańskie do Włoch czy do Niemiec niż Ukraina. I nie tylko geograficznie. Nie tylko geograficznie. Więc w tym sensie wydaje mi się, że agresja rosyjska otrzeźwiła nas, że te niedokończone procesy integracji mogą się mścić. I to jest najwyższy czas, żeby poważnie zacząć znowu myśleć o integracji. Natomiast no niestety jest tak, że to państwo bałkańskie też powinny, znaczy politycy bałkańscy też powinni tego chcieć. To nie jest tak, że to jest tylko Unia Europejska winna, bo niestety jest wiele problemów na Bałkanach natury politycznej, korupcyjnej, wolność mediów i tak dalej, które pokazują, że no te państwa bałkańskie w dalszym ciągu są w procesie transformacji, która no dalej jest niezakończona i to jest problem.
Optymistyczny wniosek. Unia Europejska gra w tej samej lidze, w której grają Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o stabilizację regionu Bałkanów Zachodnich. Bardzo Państwa przepraszam za, mam nadzieję, że krótką awarię. Niedokończona historia stabilizacji, ale przede wszystkim dołączania tego regionu do Europy. Miejmy nadzieję, że ta historia będzie się działa na naszych oczach i te dwa zidentyfikowane źródła zapalne i Bośnia i Hercegowina i Kosowo nigdy więcej nie wybuchną. O mapie problemów w rejonie Bałkanów Zachodnich rozmawiałem w programie GPS z panem profesorem Konradem Pawłowskim oraz panem doktorem Janem Musiem. Bardzo panom dziękuję za wizytę w programie.
Jeśli mogę powiedzieć, mówiliśmy o wielu rzeczach, o niektórych tylko pobieżnie, więc jeśli Państwo są zainteresowani, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Europy Środkowej. Tam są komentarze, publikacje, prace. Myślę, że te rzeczy, o których mówiliśmy, znajdą Państwo tam w trochę szerszej wersji. Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Żegnam się z Państwem przy mikrofonie. Grzegorz Gil, dziękuję jeszcze raz gościom. Audycję zrealizował pan Piotr Wierzchoń. Słyszymy się za tydzień. Dbajcie Państwo o siebie. Dobrej nocy.